Hej, witam Cię bardzo serdecznie na moim podcaście. Nazywam się Bartosz Aniszewski i z wykształcenia jestem psychologiem oraz dietetykiem. Połączyłem te dwie pasje, tworząc sylwetkę psychologa odchudzania oraz psychodietetyka. A w tym podcaście chcę Ci udowodnić, że tu wcale nie chodzi o dietę. Zapraszam. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dobrze jest wrócić, dobrze jest znowu odpalić mikrofon i mówić do Ciebie. Fajnie, bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień, a ja stwierdziłem, że poniedziałek to będzie takim dniem podcastowym. To właśnie w weekend sobie będę siedzieć, będę odpalać majka i będę mówić do mikrofonu. I po ankiecie, którą Wam wysłałem znowu na Instagramie, okazało się, że większość osób tak naprawdę słucha na tygodniu podcastów, często w pracy, co nie jest chyba dobre, ale spokojnie, nie powiem szefowi. Z drugiej strony, tak naprawdę to chyba jest bez znaczenia, no bo jeżeli masz ochotę, to i odpalisz ten podcast w sobotę rano, albo i we wtorek wieczorem, whatever. Po prostu, kiedy masz ochotę, to wróć do niego nawet i za 2 lata, jeżeli ma Ci pomóc. Natomiast jest to mega wyjątkowy odcinek, bo 12 tysięcy odsłon właśnie wybiło na moim liczniku ze Spotify. Nie wiem, czy to jest odzwierciedlenie rzeczywistości, czy tak naprawdę jest. Jeżeli tak, to jest mi mega, mega miło i fajnie, że są tu osoby, które chcą tego słuchać. Może to nie jest tak, że 12 tysięcy różnych osób odpaliło mój podcast. Po prostu raczej chodzi o to, że niektórzy do tych podcastów wracają. Ja też tak bardzo często robię. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś bardzo, bardzo ważnym w naszym życiu. Mówię nie tylko o Twoim, również o moim, bo ten temat dotyczy również mnie, dotyczył, bo robię wszystko, żeby uciec od tego problemu, ale jest różnie. I myślę, że to Cię zainteresuje. Kilka razy pisaliście do mnie z tym tematem, prosiliście o to, żebym spróbował rozłożyć na czynniki pierwsze ten temat, więc voilà. Więc założę się, że niejednokrotnie w Twoim życiu pojawiło się zjawisko o tajemniczej nazwie prokrastynacja. Dlaczego odkładasz na później? Bo to w sumie zastanawiające, a jednocześnie dla każdego z nas frustrujące. Przecież pojawia się w głowie przekonanie, że tym razem naprawdę chcesz. Chcesz przede wszystkim inaczej. Teraz już wszystko sobie zaplanujesz, chcesz po prostu rozpocząć, no i efektywnie zakończyć dany precedens. Ale dlaczego jednak nie zawsze nam wychodzi? Co powoduje, że niektórym się po prostu chce, a inni mają problem z odwlekaniem obowiązków w czasie? I na samym początku tej audycji chciałbym podkreślić bardzo istotną kwestię. Prokrastynacja to nie jest lenistwo, moja droga, mój drogi. To są zupełnie dwa inne procesy, jakie zachodzą w naszym mózgu. Ta skomplikowana droga, nacechowana wewnętrzną walką, robię z później, nie jest bynajmniej wybielaniem się i brakiem obowiązków, no bo nie możemy mówić o prokrastynacji w momencie, kiedy ani nie mamy zaangażowania, ani żadnego celu, po prostu sobie wstajemy rano i tyle, i albo zrobimy, albo nie. No bo gdy wyobrażam sobie 7 dzień tygodnia, a w moim życiu takich leniwych niedziel jest sporo, staram się świadomie nie mieć nic z tyłu głowy właśnie wtedy i po prostu sobie odpoczywam, chilluję z rodziną i tak mi jest dobrze, ale po prostu odpoczywam, nie robiąc nic konstruktywnego. Momentami, rzecz jasna, odzywa się wewnętrzny krytyk, który krzyczy: ty parszyw leniu, wyjdź chociaż na spacer, idź na siłownię, nie wiem, zrób cokolwiek, może napisz coś, nie wiem, wymyśl. Ale nie mogę mówić tu o świadomym odkładaniu czegoś na później i nie mam tutaj jakichś negatywnych emocji, które mi towarzyszą, tak? Po prostu czasami się pojawia, bo to nie jest tak, że niedziela jest krystalicznym dniem, gdzie nie mam w ogóle żadnych emocji w sobie i medytuję i tak dalej. Nie, nie, nie. Po prostu jestem zwykłym, szarym człowiekiem, który ma różne przekonania, różne myśli i różnie to bywa. Natomiast staram się niedzielę tak celebrować, żeby zbyt intensywnie nie myśleć o pracy. Przypominam sobie wtedy moją pracę na przykład w cateringu kilka dobrych lat temu, gdzie wydawać by się mogło, że praca na etacie nie jest czymś stresującym, jeżeli nie masz odpowiedzialnego stanowiska. Ja w zasadzie w cateringu pracując byłem odpowiedzialny za telefony, za marketing, za często pomoc przy układaniu diet i przede wszystkim również za zlecenia, przyjmowanie zleceń, wysyłanie ich do restauracji, która robiła diety, ale też wysyłanie tych zleceń również do kierowcy. No i często było tak, że różne tak naprawdę osoby brały od nas catering, od osób, które pracowały na budowie, czy trenerów personalnych, po osoby, które, nie wiem, są lekarzami, prawnikami, aż po ludzi, którzy po prostu są freelancerami i chcieliby spróbować. No ale zmierzam do tego, że każda z tych osób miała swoje preferencje żywieniowe. I nawet jeśli wszyscy wybierali dietę klasyczną, to na przykład osoba, która zajmuje się kontaktem face to face, nie życzyła sobie sosu czosnkowego do skrojonych wcześniej na zasadzie frytek batatów pieczonych i prosiła o to, żeby tego sosu czosnkowego nie było. Inna z kolei nie chciała na przykład selera, a jeszcze inny na przykład chce mieć mniej ryżu, więcej kaszy i prosi o to, żeby tak właśnie było. I niestety piątek był mega stresującym dniem dla mnie. W momencie, kiedy wybijała 17, większość społeczeństwa wracała z pracy do domu. Kawka, chill, jakaś tam refleksja dotycząca wieczoru, może jakiś melanż, ale ja zupełnie inaczej do tego podchodziłem. Ja po prostu faktycznie jeszcze wtedy popalając sobie fajki, zastanawiałem się, jak to będzie w momencie, kiedy nadejdzie dzień zleceń, dostaw, czyli niedziela, wieczór i znowu kierowca zacznie do mnie dzwonić. Zawsze było tak, że w momencie, kiedy się coś pochrzaniło, to pretensje były do mnie, gdzie jestem Bogu ducha winnym człowiekiem, który tylko zlecenia przyjmuje. A bardzo często było tak, że to po prostu kierowca na przykład mylił zlecenia. Mylił na przykład trójkę z ósemką, bo restauracja źle to napisała. A często było tak, że restauracja w tym samym czasie robiła wesela, poprawiny i miała mnóstwo zleceń zewnętrznych i po prostu zbyt dużo pracy powodowało, że im się to wszystko też czasami myliło. Bywało również tak, że i w Sylwestra do mnie postanowiono dzwonić, pytać, w jaki sposób ta paczka ma dotrzeć z jedzeniem do klienta i tak dalej, i tak dalej. To nie jest temat na dzisiejszą audycję. Raczej zmierzam do tego, że niedziela faktycznie była w moim życiu takim dniem, gdzie teraz świadomie próbuję celebrować, odpoczywać ten siódmy dzień. Natomiast bywało również w moim życiu tak, że nigdy, ale dosłownie nigdy, jeżeli ty tak miałeś, to szapoba, jeżeli ty tak miałaś, to szacun, naprawdę szacun, ale nigdy nie zdarzyło mi się odrobić lekcji za mało lata w piątek wieczorem i w niedzielę odpoczywać. Nie, nie, nie. Zawsze było tak, że piątek był chill out, sobota chill out, niedziela rano jeszcze chill out, ale w momencie, kiedy kończyła się lista przebojów 30 ton, lista, później familiada, później Złotopolscy, a później, kiedy zaczynał się już program tata, bo tata Marcina powiedział, to już czułem mega stres. Wiedziałem, że za chwilę będzie problem i za chwilę siadam do lekcji. No, i to wynikało też z dzisiejszego naszego tematu, czyli prokrastynacji. Ale wracając, co jeśli w piątek już wiem, że przede mną w poniedziałek bardzo ważne spotkanie i wypadałoby się na nie przygotować? Oto za kilka dni staję przed kilkudziesięcioosobową publicznością i mam wygłosić mój pomysł na rozwój firmy w 2021. Co jeśli w piątek odpuszczam, a sobota to mój tajny łącznik między piątym i siódmym dniem tygodnia, no i też odpuszczam. I Dzień Boży, czyli ten siódmy dzień, staje się zatem dniem pełnym stresów. Tak jak właśnie w moim przypadku. Jeszcze rano doskwiera sielanka, no bo pozwalam sobie na łyk pysznej kawy, na poleżenie pod kołdrą i obejrzenie informacji. No i z godziny na godzinę upływa czas, a ja ostatecznie konfrontuję się z wieczorną burzą myśli i istną paniką. I teraz, jak twierdzi dr Marek Wypych z pracowni obrazowania mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Nęckiego w Warszawie, prokrastynacja to irracjonalne odwlekanie wcześniej zaplanowanych działań pomimo świadomości, że prowadzi to do późniejszego dyskomfortu czy stresu. Z tego wynika, że istnieje kolosalna różnica między świadomym leniuchowaniem a ogromną walką ze swoimi słabościami. Wiemy, że niejednokrotnie decydowaliśmy się na odwlekanie na później i wiemy, że będzie mocno stresować. A jednak z jakiegoś powodu to robimy. No i to wydaje się być kluczowe. Przyjrzyjmy się zarysowi prokrastynacji z punktu widzenia historii. Spokojnie, nie będę Cię zanudzać, na pewno zrobię to bardzo, bardzo szybko i myślę, że nauczony przekazywania wiadomości w sposób taki dość szybki, obrazowy i efektywny, postaram się wytłumaczyć Ci, dlaczego prokrastynacja to jest o wiele bardziej skomplikowany proces niż leniuchowanie. Otóż jest taki model Ferrariego zaproponowany w 1992 roku, który ocenia właśnie to zjawisko pod kątem trzech poziomów. Bo jest coś takiego według niego jak prokrastynacja unikowa, prokrastynacja powiązana z poszukiwaniem pobudzenia i prokrastynacja decyzyjna. I teraz tak. Pierwszy model dotyczyć ma unikania zadań, które mają skonfrontować nas z oceną wykreowanej umiejętności. Czyli po prostu wyobraź sobie teraz taką sytuację. Małżonka prosi partnera o naprawę kranu. Mąż bardzo się z tym ociąga i puentuje każdy dzień stwierdzeniem jutro. W pewnym momencie żona staje się bezradna i dzwoni o pomoc do ojca. Starszy, doświadczony mężczyzna przyjeżdża zatem z walizką niezbędnymi narzędziami i proponuje zięciowi pomoc. Zięć nie ma jak odmówić i przyznaje się ostatecznie, że nie ma pojęcia, jak to zrobić. I to jest klasyczny przykład odwlekania, któremu towarzyszy bojaźń przed odsłoną kart, w cudzysłowie oczywiście. Czy mąż w tym przypadku jest leniwy? No być może też, ale główną przyczyną odmowy pomocy zdaje się być kamuflaż pod tytułem nie potrafię. Przypomina mi to moje rozwiązywanie PIT-u, ale tak naprawdę ostatecznie decyduje się na to, żeby zrobił to za mnie księgowy. I czy nie łatwiej być szczerym nie tylko wobec partnera, ale przede wszystkim wobec siebie w tym wypadku i w każdym innym? Czy nie warto powiedzieć, kurde, ja nie jestem alfa i omega, ja nie jestem w stanie naprawić kranu, ja nie jestem w stanie naprawić samochodu, są od tego specjaliści, ja nie będę udawać mechanika, ja po prostu potrafię, nie wiem, założyć firmę, potrafię zarządzać tą firmą, potrafię zarządzać finansami, potrafię zadbać o dom, potrafię zadbać o swoje zdrowie, jestem samowystarczalny, ale po prostu nie potrafię na przykład naprawić samochodu. Znam osoby, które potrafią naprawić samochód, ale nie potrafią zarządzać pieniędzmi. No i kto ma lepiej? Kto ma tu rację? No nikt nie ma racji, wszyscy mamy rację, tak? To jest kwestia indywidualna, mocno indywidualna. Ale skupmy się teraz na kolejnym czynniku, czyli ta prokrastynacja, ale tym razem związana z poszukiwaniem pobudzenia i dlaczego to według Ferrariego również może być problematyczne dla osoby, która ma taki problem. Otóż człowiek w momencie, kiedy doskwiera mu właśnie ten drugi poziom, czeka na ostatni moment, tak zwany deadline. I to daje paradoksalnie dużo pozytywnych emocji. To jest taki dreszczyk, jaki sobie osoba gwarantuje. Dawać to może faktycznie pobudzenie. I teraz wyobraź sobie, że Marek do egzaminu miał kilka tygodni, nie planował każdego dnia na kolejny rozdział obfitej w teorię książki, jednak żyje filozofią, jakoś to będzie. No i ostatni dzień dla Marka tak naprawdę jest mega dużą dawką stresu i prawdziwego dreszczyku emocji. Ale to właśnie wtedy nasz bohater czuje, że otoczenie i dotychczasowe problemy są kompletnie bez znaczenia. Swoje myśli fokusuje zatem na egzaminie i to go wbrew pozorom najbardziej napędza. Ja też tak często miałem. Często odwlekałem na później, bałem się ilości informacji, bałem się tego, że nie podołam, bałem się tego, jakie będą konsekwencje, bo straszyli tym, że będzie komis, będzie warunek, bla, bla, bla. I dlatego też czekałem do końca. Ta trzecia koncepcja z kolei, koncepcja prokrastynacji decyzyjnej, jest oparta na modelu podejmowania decyzji Janisa i Manna. I teraz osoba, która ma zamiar podjąć decyzję, ale też pamiętaj o tym, że nie zawsze ważną decyzję, konfrontowana jest z nieustannie pojawiającym się bilansem zysków i strat. I to wynikać może z wielu, naprawdę wielu różnych czynników. Moim zdaniem na przykład przyczyną pojawienia się prokrastynacji decyzyjnej może być długotrwała zewnątrzsterowność. Teraz rodzice podejmowali za nas często decyzje, partner brał ryzyko na siebie, a my na wszystko się zgadzaliśmy i zazwyczaj kończyło się to dobrze. Więc teraz trzecia historyjka, którą sobie wymyśliłem na początek tego podcastu. Ania ma dość swojego szefa, w jej głowie pojawia się raz na jakiś czas myśl, a gdyby tak zmienić pracę, może rozpocząć nowy rozdział w życiu? Do tej pory mogła zapytać o to rodziców lub partnera, ale po zerwaniu z Tomkiem i zdaniu sobie sprawy, że rodzice są w mocno podeszłym wieku, chce podjąć decyzję sama. Kobieta łapie się często na tym, że nie wie, w którym kubku wypić ma swoją ulubioną kawę, no to co masz zrobić w momencie, kiedy ma podjąć tak ważną decyzję w swoim życiu? Nie umie zmienić pracy, boi się, że będzie za późno na powrót, no i zostanie bez środków do życia, więc bojaźń przed konsekwencją swoich decyzji również może napędzać do tego, żeby odkładać obowiązki w czasie. Jest taki gość, który nazywa się Timothy Pitchell, który twierdzi, że w ogóle jak wpiszesz tego typa w Google, to zobaczysz, jak wiele ma wspólnego z prokrastynacją. Po prostu wie tyle na temat prokrastynacji, co ja na temat wszystkich tajemnych przejść w Assassin's Creed Black Ops. I to znaczy, że faktycznie gość wie naprawdę dużo i naprawdę dużo artykułów napisał, dużo tekstów napisał na temat prokrastynacji. To samo dotyczy książek. I gość twierdzi, że osoby, które wychowały się z ojcem autorytarnym, czyli takim, który narzuca z góry, jak ma wyglądać twoje życie, który wprowadza rygor do twojego życia, to takie osoby mają tendencję do odkładania obowiązków na później. I to zdaniem autora jest wynikiem pojawiającego się buntu w nas, który jest tak naprawdę manifestem sprzeciwu dotychczasowych warunków, jakie rodzice czy ojciec nakładali w życie dziecka. Czyli wreszcie jestem osobą dorosłą i to ja wreszcie będę decydować. Ja nie będę robić tak, jak on każe. Nie będę od razu tego robić. Ja mam przestrzeń, mam zasoby i ja poczekam po prostu na ostatnią chwilę, bo tak chcę i nikt mi nie będzie mówić, co ja mam robić. Więc ja jak zwykle czepiałbym się emocji, bo to dla mnie kluczowa różnica między właśnie prokrastynacją a wykrzyczeniem takiego luźnego jestem leniem, bo uważam, że za prokrastynacją często tkwi walka człowieka i wołanie o pomoc i nieumiejętność przeskoczenia niektórych blokad. Moim zdaniem warto by było zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, co dokładnie czuję w momencie, gdy próbuję znów odłożyć dany obowiązek na kiedy indziej. No bo jeżeli to jest nuda, no to nie wiem, zrób coś, żeby się nie nudzić, zrób coś, żeby później się ponudzić, a zrobić najpierw swoją robotę. Czy może to jest jednak strach, co jest kluczem? Bo jeżeli czujesz strach, no to jest to strach przed czym? Co się za tym kryje? Jaki jest twój najgorszy scenariusz w twojej głowie? Jak sobie to wyobrażasz? Jeżeli tutaj się za chwilę zatrzymasz i zapytasz siebie, czy czujesz strach, to też się tym nie obwiniaj, nie obarcza się tym, że czujesz strach i czy to jest coś słabego, że strach to jest zła emocja. Nie do końca, bo zobacz, jeżeli czujesz strach przed wystąpieniem publicznym, no to czy to jest faktycznie strach, czy może jednak lęk, czy może jednak obawa przed tym, że się wygłupisz lub że ktoś się z siebie będzie śmiał. Ale z kolei, jeżeli na przykład wyjdziesz o 23 z domu, a na wprost ciebie pojawi się wielki rottweiler, który ślini się i wiesz, że za chwilę może to się źle skończyć, no to czujesz strach i odpowiedź z organizmu jest jedna. Uciekaj. Więc to jest strach, ale to tak naprawdę jest informacja, która dotyczy zagrożenia. To jest zagrożenie. Strach tak naprawdę pojawia się w momencie zagrożenia. No to czy to jest złe? Nie do końca. To jest odpowiedź organizmu, która mówi spierdzielaj z tego miejsca. Tak samo jeżeli przychodzisz przez przejście dla pieszych, masz zielone światło, ale słyszysz nagle pisk opon. No to co robisz? Wiesz, często jest tak, że mamy tak naprawdę takie podejście, o którym no chyba 100 tysięcy razy już ci mówiłem, czyli to podejście dychotomiczne, podejście polegające na tym, że albo wszystko, albo nic. Jeżeli masz takie właśnie przekonania, że albo na pełnej, albo na 100%, albo jesteś teraz pedantem, który sprząta swoje mieszkanie na błysk, ogarnia robotę, uczy się na piątki i ma super związek, super rodzinę i dba o swoje ciało i dietę, to być może ostatecznie to nie wyjść. I często odkładamy coś na później, na przykład chcemy wejść na dietę, chcemy się uczyć angielskiego i tak dalej i nagle przestajemy się uczyć angielskiego. Na przykład mogłabyś zainstalować aplikację, której poświęcasz 15 minut dziennie i zobacz, po 2 miesiącach znasz tam jakiś, nie wiem, zasób słów, zawsze 150 słów więcej niż zero, tak? A często mamy takie przekonanie, że nie, na pełnej wjeżdżamy, we wszystko naraz. I tak naprawdę suma summarum nic z tego nie mamy, bo odpuszczamy. Za dużo chcemy, tak? Więc nie odkładaj na później. Podejdź do tego w taki sposób, żeby skupić się na krokach minimalnych. Na przykład masz za pół roku oddać pracę licencjacką. Ja wiem, jaki to jest ból. Ja wiem, że siedzenie, pisanie, sprawdzanie później błędów, to jest męczarnia, to jest kłopot. A gdybyś tak podeszła, podszedł do tego, wiadomo, że fajnie mówić, mądry Polak po szkodzie, mądrze doradzać w momencie, kiedy już się ma to za sobą, ale serio, gdyby tak podejść do tego w taki sposób, że małymi kroczkami, jedna strona dziennie, albo 3 strony dziennie, 2 strony dziennie, cokolwiek, albo na przykład chcesz założyć kanał na YouTubie, ale wstydzisz się, boisz się krytyki, no to może zacznij najpierw siebie nagrywać i patrz na siebie, zacznij siebie lubić, zacznij lubić swój głos. Na początku może być ciężko, później, czego ci bardzo życzę, może być tak, że ty z przyjemnością w ogóle odpalasz w samochodzie swoje podcasty, jedziesz z uśmiechem na twarzy, jest super. Naprawdę to jest kwestia podejścia, kwestia rozpoczęcia. Spróbuj identyfikować właśnie te swoje błędy. Czy nie jest przypadkiem tak, że podchodzisz do swojego życia w ramach filozofii wszystko albo nic? Kolejna sprawa to pojawiające się w naszym życiu często nabyte, ale często wykreowane, szkodliwe zasady. Więc na przykład często jest tak, że możemy sobie stwierdzić, że dobra, ja popracuję nad moją książką, ja popracuję nad pracą licencjacką, ale najpierw się wybawię. Czyli pochodzę na imprezy, albo na przykład odpalę serial, albo pogram na kompie, albo odpalę sobie, nie wiem, film na YouTubie. I tak wiesz, błądzisz na tym YouTubie, jest tak naładowany twój mózg nowymi bodźcami, że po prostu jesteś zmęczona, zmęczony i nie chce ci się pisać tej pracy licencjackiej, więc idziesz w gimę. I jutro jest to samo. Więc spróbuj może odwrócić tą sytuację. Może spróbuj najpierw skupić się na tym, żeby najpierw popracować, a później dać sobie nagrodę. Odwlekanie na później również może kończyć się negatywnymi konsekwencjami, ale też może kończyć się pozytywnymi konsekwencjami. I twoja w tym głowa, żeby odwrócić scenariusz, żeby to nie było tak, jak na zasadzie pętli nawyków, że jest nawyk, wskazówka, nagroda. Wracasz do domu, nawyk, wskazówka, lodówka, nagroda, jem. Wskazówka, idziesz na balkon na imprezie. Nawyk, palisz fajkę, bo wszyscy palą. Nagroda, czuję się fajnie, czuję się doceniona, zaakceptowana, bo na balkonie, na fajce, na imprezie wszyscy się poznajemy, tak? No właśnie. I tak samo może wyglądać sytuacja w przypadku nagradzania się, w konsekwencji odkładania na później. Zobacz, jeżeli będziesz sobie odkładać na później jakąś rzecz, to na przykład możesz podejmować tę decyzję w taki sposób, że dobra, odkładam na później i wjeżdżam w lody. I to jest taka nagroda, która niekoniecznie jest dobra, no bo jest zawsze druga strona medalu, ale zawsze możesz podejść do tego w inny sposób, w taki, że nie zostawiasz na koniec wszystkiego, bo wiesz, jakie będą tego konsekwencje. Pozytywne tak naprawdę konsekwencje wzmacniają późniejszą prokrastynację, więc możesz się uczyć, że odkładasz na później, nagradzasz się za to, a to dostarcza ci ulgi i przyjemności. Więc na przykład uczysz się do egzaminu, odpalasz nagle Netflix, odpalasz lody i jest ulga. I tak jest to zazwyczaj nawykowo wtłaczane w twoje życie. Wiesz, możesz się w pewnym momencie po prostu nauczyć tego, że negatywne konsekwencje po prostu będą i przewin to życie i zobacz, jak się czujesz, czy znowu jest tak jak zawsze i czy chcesz to zmienić, jaki jest lepszy scenariusz, nie idealny, ale lepszy. Jak, w jaki sposób sobie możesz to rozłożyć inaczej? Czyli czy przypadkiem nie jest tak, że znowu będzie to dyskomfort, mega dyskomfort psychiczny? I prawda jest taka, że prokrastynacja dotyczy większości osób. Po prostu wiele osób nauczyło się współdziałać z prokrastynacją. Kiedy mi się nie chce, to albo odpuszczam bez wyrzutów sumienia, ładuję baterię, albo jest mega wielka burza myśli. Ale podkreślając tą audycję, chcę ci powiedzieć, że moim zdaniem, i to jest tylko moja subiektywna opinia, którą mimo wszystko mam wrażenie, że poparłem tutaj teorią, uważam, że prokrastynacja dotyczy lęku przed konsekwencją. Często związana jest z tym, że boimy się konsekwencji tego, jak wypadniemy. Ja na przykład często odwlekam w czasie wystawianie faktur, bo boję się, że przeoczę jakąś fakturę, a później obudzę się z tak zwaną ręką w nocniku i mój księgowy powie mi, no już teraz stary, to za późno i tyle. I będę na siebie wkurzony. Albo na przykład odwlekałem w czasie tworzenie podcastu, ponieważ bałem się opinii znajomych. Albo na przykład, nie wiem, bałem się sprzedać samochód, kupić nowy, ponieważ nie znam się na samochodach i bałem się, że ktoś mnie zrobi w bambuko. I wiesz, mogę wymieniać w nieskończoność, natomiast moim zdaniem prokrastynacja jest związana z bojaźnią przed konsekwencją, przed tym, że w moich przede wszystkim oczach wyjdę na tak zwanego luzera. Więc odpowiedz sobie na pytanie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jak to jest w twoim życiu? Czy naprawdę uważasz, że to jest tylko i wyłącznie taki beztroski leniuszek, który opakowany jest w słowo prokrastynacja, bo to jest teraz takie modne, tak jak wiesz, często, to jest zboczenie zawodowe, ale często jak sobie przypominam takie sytuacje z mojego życia, na przykład nie wiem, poznaję nowych ludzi na imprezie, czy poznaję się z jakąś dziewczyną, w końcu temat schodzi na to, czy co robimy w życiu, mówię, że jestem psychologiem i nagle pojawia się taki żart w stylu, haha, to ja mam deprechę, to weź mi pomóż. Nie, nie masz deprechy, a jeżeli masz, to idź do psychoterapeuty, bo depresja to nie jest żart. Tak samo prokrastynacja, w mojej opinii to nie jest żart, bo robisz sobie po prostu pod górkę, bo fajnie byłoby zdiagnozować, co się dzieje w twoim życiu, fajnie byłoby zdiagnozować ten problem i sobie pomóc, bo może być pewnym momencie taka sytuacja, że stwierdzisz, kurde, gdybym ja tylko o tym wcześniej wiedziała, to bym od razu wcześniej zaczęła. Ale ty się boisz, zupełnie niepotrzebnie. Więc zastanów się, co się kryje za tym odkładaniem na później. I z tą refleksją cię zostawiam. Super, że jesteście. Kocham was wszystkich. Kocham mówić do mikrofonu. Do usłyszenia za tydzień. Hej!